Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pik. Proszę Państwa, mam artykuł, który ukazał się w Polityce, autorstwa pana, którego cenię, którego wiedzę cenię, ale nie szanuję jego kompletnie, nie szanuję jego wypowiedzi chińskich, nazwijmy to w ten sposób umownie, chińskich. Albowiem ten pan Górny, bo o nim mówimy wielokrotnie stawiałem go do kąta, pana Grzegorza Górnego, i tak będzie zawsze, ilekroć będzie się zapuszczał w rewiry, na których się nie zna, które są dla niego obce. Natomiast popełnił dzisiaj, czyli 3 lutego, artykuł bardzo dobry, i właściwy, no właściwy dla polskich realiów, właściwy, znaczy dobrze było, żeby ten artykuł przeczytali ludzie, którzy nie mają nic przeciwko islamowi. I ten pytanie, znaczy tytuł tego artykułu, kogo boi się belgijska ateistka i feministka o konsekwencjach narażenia się fundamentalistom islamskim. To nie jest dopowiedziane islamskim, ale z tekstu tak to wynika. I teraz cytuję. Nadia Geertz jest jedną z najbardziej znanych feministek w Belgii, wykładowczyni filozofii na prestiżowym Haute École Française-Bourbon, od dawna słynie zwającego ateizmu oraz walki o świeckość szkoły. Protestowała m.in. przeciwko zajęciom z etyki chrześcijańskiej, a także uważała za niedopuszczalne, by ministrem edukacji mógł zostać polityk chadeckiej partii CDH. W swoich wypowiedziach często stawiała znak równości między fundamentalistami muzułmańskimi i chrześcijańskimi. A, proszę Państwa, ja oczywiście zapomniałem na wstępie powiedzieć, że ja wiem, w jakim portalu to, jaki tytuł nosi mój portal i czego dotyczy mój portal. Ja doskonale wiem, myślę, że część z Państwa po zapoznaniu się z tym tekstem zrozumie, dlaczego ja go tutaj umieszczam, a ci, którzy nie rozumieją, no to będę tłumaczył później, po zapoznaniu Państwa z tym artykułem. I też, co ta dziwka, bo trudno to inaczej nazwać, belgijska mówi. Mówiła, nie jestem pewna, czy projekt społeczeństwa salafitów i braci muzułmańskich jest mniej przerażający niż projekt chrześcijańskich fundamentalistów, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet. Ona jest kobietą? Jestem nawet pewna, że jest wręcz przeciwnie. Czy zdecydujemy się walczyć z nimi wszystkimi z taką samą energią? Niedawno samo życie zweryfikowało poglądy tej suki, Nadi Geertz, w październiku 2020 roku, po zamordowaniu francuskiego nauczyciela Samuela Petiego przez islamskiego terrorystę, belgijska feministka opublikowała na łamach lewicowego magazynu Marion felieton poświęcony pamięci zabitego pedagoga. Napisała w nim, że Peti postąpił słusznie, pokazując uczniom karykaturę Mahometa. No i się zaczęło. W odpowiedzi spadła na nią w mediach społecznościowych fala oskarżeń, krytyki oraz oskarżeń o rasizm, islamofobię i mowę nienawiści. Zaczęły mnożyć się groźby śmierci pod jej adresem. Z obawy o swoje życie przestała udzielać się publicznie. Głosy wsparcia dla niej były nieśmiałe, nieliczne nawet ze środowisk, w których do tej pory była aktywna. Dziś Nadia Geertz daje do zrozumienia, że nie wróci już do pracy na uczelni. Ach, to straszne, no przecież studenci cię pochlastają z tego powodu. Ryzyko jest zbyt duże, jak mówi. Jak sama mówi, wraz z powrotem na uczelnię i upublicznieniem rozkładu zajęć, wszyscy uczniowie będą widzieli, gdzie i kiedy jestem, więc może można będzie to przekazać tym, którzy mają złe intencje. Bardzo się cieszę, że ci, którzy mają tak zwane złe intencje, i tak ją dopadną. Czyli muzułmanie. Cytuję dalej. Prawdopodobieństwo, że wśród 300-tysięcznej mniejszości muzułmańskiej w samej Brukseli znajdzie się ktoś, kto ma złe intencje, jest dosyć duże. Z belgijskiej stolicy rekrutowało się przecież wielu dżihadystów, którzy później walczyli w Iraku i Syrii. W ten sposób Nadia Geertz na własnej skórze przekonała się, czy istnieje znak równości między fundamentalistami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Należy ona do całego zastępu lewicowych intelektualistów, którzy rugując wpływy chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej, torują drogę islamowi. Proszę Państwa, powtórzę to zdanie jeszcze raz, albowiem to jest clue całego tego artykułu. Należy ona do całego zastępu lewicowych intelektualistów, którzy rugując wpływ chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej, torują drogę islamowi. W tym zdaniu nie zgodziłbym się tylko z jednym stwierdzeniem, że to są lewicowi intelektualiści. To nie są żadni intelektualiści. Cytuję, nieustraszona w gromieniu chrześcijan dziś żyje w strachu przed islamistami. Nie tylko ona jedna się boi. Tydzień temu burmistrz miasteczka Olier w południowej Francji odrzucił wniosek o nadanie tamtejszemu liceum imienia Samuela Petiego, czyli tego nauczyciela zamordowanego przez muzułmanina. Decyzja poprzedzona została konsultacjami społecznymi. Okazało się, słuchajcie Państwo, że propozycję odrzuciło 100% nauczycieli, a tamten biedny, biały nauczyciel był, biedny Francuz był nauczycielem. Biały Francuz był nauczycielem. Więc odrzuciło tą propozycję 100% nauczycieli, 89% rodziców i 69% uczniów. Większość była przerażona perspektywą takiego patrona dla szkoły. Przeważył strach o własne życie we własnym państwie. Proszę Państwa, to, że propozycja odrzuciła 100% nauczycieli, wcale mnie nie dziwi. Ja nigdy nie miałem wprawdzie nieprzyjemności kontaktu z nauczycielami francuskimi, ale wystarczył mi kontakt z nauczycielami polskimi i takiej nędzy, jaką, mówię to z całą odpowiedzialnością, takiej nędzy, jaką reprezentują, intelektualną nędzy w każdym tego słowa znaczeniu. A również nędzy przedmiotowej. Z przedmiotu, którego nauczają. Takiej nędzy, jak nauczyciele polscy, trudno mi sobie wyobrazić. No, przewyższają ich w łajdactwie chyba tylko członkowie wymiaru niesprawiedliwości. Sędziowie, adwokaci, prokuratorzy. Ale kasta nauczycielska to jest dramat i tragedia polska. No, ale powiedzmy sobie, że to jest tylko drobiazg. A więc tak, a więc jeśli jakiś lewacki tempak, próbuje przekonać kogokolwiek o tym, że islamski fundamentalizm, właśnie pytanie, co to jest islamski fundamentalizm, samo pojęcie islamizmu zakłada, że każdy, kto jest islamistą, jest radykałem. Każdy, naprawdę każdy. A jeśli nie jest, to oznacza, że nie jest islamistą. Pełnym tego słowa znaczeniu. Zresztą na ten temat możecie sobie Państwo poczytać. Cała masa artykułów, ludzi, którzy się na tym bardzo dobrze znają. A więc, i teraz pytanie, kto jest radykałem katolickim, chrześcijańskim? Katolickim? Ja? Wolny żarty. Pan ojciec Ryzyk? No wolny żarty. On jest człowiekiem bardzo liberalnym. On jest człowiekiem przede wszystkim przedsiębiorcą. I nienawidzą go wszyscy ci, którzy nienawidzą po prostu Kościoła katolickiego. Którzy nienawidzą sprawnych kapłanów. Nie wiem, kto jest fundamentalistą. Ja naprawdę nie znam. Grzebię w pamięci, próbuję się dogrzebać do kogoś, komu mógłbym przypiąć łatkę fundamentalisty katolickiego. No nie wiem. Takich rozbabranych katolików, jak polski episkopat, praktycznie 90% biskupów, takich rozbabranych katolików, jak Tygodnik Powszechny, takie gównianych katolików, jak Terlikowski, są całe tabuny. Natomiast fundamentalistów tych, którzy bronią Kościoła, bronią religii, bronią wiary? Prawie w ogóle. Może Lisicki? Ale gdzie go fundamentalistą nazywać? No, żarty, po prostu żarty. Nie potrafię znaleźć ani jednego fundamentalisty katolickiego. A proszę Państwa, dobrze. Ale tu, jak powiedziałem, ten Górny w tym artykule wykazał bardzo zresztą inteligentnie. On nie jest głupim facetem, no tylko że ja, go, ja nie znoszę jego gadania na temat Chin, po prostu się na nich nie zna. No i wtedy się zaczynają problemy. Dobra, ale Grzegorz Górny jest bardzo inteligentnym człowiekiem i potrafi bardzo jasno i przejrzyście, tak jak w przypadku tego artykułu, potrafi pokazać, że idiota, półgłówek, który mówi o tym, że który przekonuje nas o tym, że istnieje znak równości między fundamentalistami chrześcijańskimi i muzułmańskimi, jest po prostu tym, o którym powiedziałem, półgłówkiem, debilem, człowiekiem, którego sprawność intelektualna jest na poziomie, powiedzmy sobie, dziecka sześcioletniego. I to przepraszam, sześciolatków. Więc nie istnieje żaden znak równości, w ogóle nie ma o czym mówić. I teraz płynnie przechodzimy do Chin. I Chińczycy o tym doskonale wiedzą. Władze chińskie o tym doskonale wiedzą. Doskonale wiedzą, że ze strony buddystów, że ze strony katolików, znaczy chrześcijan generalnie, czy przedstawicieli innej wiary, nic im nie grozi. Nic. Absolutnie kompletnie, zupełnie nic. Buddysta może się spalić, jak to drzewiej bywało wielokrotnie, że ci najbardziej nawiedzeni, którzy ulegli podszeptom swoich kumpli zza Himalajów, oblewali się benzyną i palili, ale to były i tak wyjątki. Na całe szczęście w Xinjiangu, czyli w Tybecie, a nie tylko, bo przecież buddystów jest cała fura w całym kraju, a ich szacunkowa ilość to około 120-140 milionów ludzi. Oni są w całym kraju. Ale to są ludzie spokojni, to są ludzie, którzy jeśli im się nie nadepnie za mocno na odcisk, to są po prostu spokojni. Takie drugie Polacy. Byle ciepła woda w kranie. Dla Polaków wystarczy ciepła woda w kranie i dobrze. I dobrze jest. Więc katolicy nie, buddyści nie. Natomiast muzułmanie, no więc chciałem zwrócić uwagę, że ani dla katolików, ani dla buddystów nie słyszałem w Chinach o hinduistach, ale przynajmniej dla tych dwóch grup, czyli katolików i buddystów, nie trzeba tworzyć obozów, w których się im robi pranie mózgu, bo to nie jest konieczne, ponieważ oni nigdy nie próbowali wprowadzić aktów terroru w stosunku do reszty społeczeństwa. Czego się niestety nie da powiedzieć o muzułmanach. Proszę Państwa, lata od 2009 roku do roku, nie wiem, 15-16, coś takiego, to był okres wzmożonej akcji terrorystycznej w Xinjiangu. I nie tylko, bo przecież zdarzył się w okolicach placu Tiananmen wybuch samochodu osobowego załadowanego kanistrami benzyny, który przeprowadzili właśnie, przeprowadziła rodzina muzułmańska z Sindziango. Ale przecież na stacji w Kunmingu, kiedy zabito coś ponad 20 osób, komando tej białej śmierci. Dlaczego biała? No bo oni sobie zakładają, jak idą na śmierć, to zakładają sobie białe te, na siebie wkładają białe chałaty i białe czapki, no nakrycia głowy. Więc to komando wtedy złożone z 9 osób chyba, czy z 10, w tym kobieta, żeby nie było wątpliwości, to komando zabiło mocno ponad 20 osób. To tylko takie mocne rzeczy. A wybuch na targu w Urumqi, wybuch bomby, a wielokrotnie takie komanda tych bandytów muzułmańskich, które wybiegały na ulice miast w Sindziangu, po prostu uzbrojone maczety, bandyci muzułmańscy uzbrojeni maczety i zabijali, kto tylko nie wyglądał na muzułmanina. Wszystkich zabijali. Wszystkich innych ludzi, którzy się po prostu akurat na patoczyli. Więc jakby na to nie patrzeć, a muzułmanie to jedyna grupa religijna, której należy się bać, którą wobec tego należy, a lepiej niż się bać, to lepiej, żeby oni się bali, prawda? Czy zdecydowanie lepiej, mądrzej jest doprowadzić do sytuacji, w której muzułmanie się kogoś boją, a nie my się boimy muzułmanów, prawda? Czy muzułmanie boją się nas, a nie my się boimy muzułmanów. W Europie to my się boimy muzułmanów. Natomiast w Chinach to muzułmanie muszą się bać Chińczyków. I to jest właściwa sytuacja. Zdecydowanie właściwa sytuacja. I odpowiem panu Górnemu, w Chinach Chińczycy, Hanowie, młodzi ludzie, o których słyszałem, mój przyjaciel zaprosił sporą ilość, 18 chyba osób, młodych Chińczyków, wszyscy okazali się być chrześcijanami, wszyscy. Katolikami, nie tylko chrześcijanami, katolikami. Wiele innych, jak się okazało, że on się przyznaje do katolicyzmu, to się okazało, że nagle różni ludzie mówili mu, ja też jestem katolikiem. Ja, Chińczycy, rozumiecie, Chińczycy. On nawet rozumiał, że powiedzieli, że ja też jestem katolikiem, a to wszystko. To być może cała jego wiedza chińska na ten temat. Więc Chińczyków jest stosunkowo sporo, katolików. I to bardzo często są bardzo, bardzo wierzący ludzie. On właśnie, będąc na Wigilii w jednej z rodzin katolickich, no po prostu był oszołomiony tym, jak ta kobieta, a w średnim wieku, była niesamowicie naładowana katolicyzmem. To my, on tak mówił, to my w porównaniu z nią to jesteśmy. A on to w ogóle jest człowiekiem, który zna Biblię, więc ja nigdy w życiu nie przeczytałem całej Biblii. Owszem, czytałem kawałki, ale on zna po prostu Biblię od deski do deski. I Stary Nowy Testament. I więc jak on mówi, że ona dla niego, że ona go po prostu zagoniła w kozi róg, no to ja sobie wyobrażam, co by było ze mną. Ale tacy ludzie to są Chińczycy, którzy nie wadzą władzy, których może samo istnienie władzy wadzi. Tak, to mogę się z tym zgodzić. Części władzy. Bo w mojej opinii ten genius loci chiński nie da się pogodzić z katolicyzmem. No nie da się, konfucjanizm nie da się pogodzić z katolicyzmem. I choćby, nie wiem jak próbować to. Jest to straszliwie trudne. Trzeba jakby wyzbyć się części swojej chińskości na rzecz religii. Ale to już jest sprawa tych Chińczyków, którzy są katolikami. Ja tam im w ich moralne rozterki nie wchodzę. Natomiast z muzułmanami, no to jest zupełnie inna bajka. Oni wadzą. Im wadzą Chiny i oni wadzą Chinom. Ja już dawno temu, kilka lat temu, gdy miały miejsce te ataki terrorystyczne w Xinjiangu i nie tylko, mówiłem, że w mojej opinii byłoby idealnym rozwiązaniem, gdyby Chiny zawarły jakąś umowę z Turcją, ale nie tylko, z tymi państwami turkojęzycznymi, tak bym to w cudzysłowie nazwał, i wyeksmitowały wszystkich ludzi, znaczy pozbyły się, za pieniądze, pozbyły się wszystkich muzułmanów w Xinjiangu. Czy to będą Ujgurzy? No Ujgurzy to głównie by pojechali do Turcji, a za pieniądze, dać ludziom pieniądze i dać tamtym państwom pieniądze. Kazachowie do Kazachstanu, do Kirgistanu i tak dalej. Tadżykowie do Tadżykistanu. Po prostu oczyścić etnicznie ten Zachód, zrobić czystkę etniczną, ale czystkę etniczną nie polegającą na mordowaniu. Nie. W żadnym wypadku. A niech sobie żyją. Tylko niech się kiszą w swoim muzułmańskim sosie gdzie indziej. Tam, gdzie kochają. No, to są oni kochają Turcję, Ujgurowie kochają Turcję, no to dawaj. Dać po kilka tysięcy dolarów na głowę, wsadzić do pociągów i hulaj dusza piekła. I cześć. I to jest jedyne rozwiązanie. Dlatego, że ja boję się, że w dłuższej, tak myślę o tych obozach reedukacyjnych, właśnie, zapomniałem tego słowa. W dłuższej perspektywie jednak te obozy reedukacyjne chyba niewiele dadzą. To tak samo, jak niewiele daje, znaczy jest jałowym myślenie pod tytułem, że jak będzie bardziej wykształcony, lepiej ukształcony, to nie będzie fundamentalistą. Bzdura. To jest taka bzdura, jaką sobie tylko można wyobrazić. Najlepszym dowodem na to jest to, że... Przepraszam. Cała chyba dziesiątka tych bandytów muzułmańskich, którzy tam zaatakowali, opanowali te samoloty i zaatakowali Nowy Jork, Pentagon, chyba ze 3 czy 4 samoloty były. To byli ludzie z wyższym wykształceniem. Muzułmanie z wyższym wykształceniem. Więc liczenie na to, że muzułmanin wykształcony to będzie jakiś mądrzejszy muzułmanin, nie. Dla niego religia jest najważniejsza. No, wykształcenie. Wykształcenie bez znaczenia. Tak. Więc jaki wniosek z tego płynie? Muzułmanie są, i to nie żadni fundamentaliści, muzułmanie, wszyscy muzułmanie, są zakałą miejsc, w których mieszkają. Oczywiście abstrahując od swoich państw, których stanowią tam prawie 100%. Okej. Niech sobie tam mieszkają i niech im się wiedzie dobrze. Niech mieszkają w Pakistanie, niech mieszkają w Afganistanie, niech mieszkają w Kazachstanie, gdzie chcą. W Indonezji, w Silezji, gdzie chcą. Ale nie w Chinach. I nie w Polsce. Na przykład. Po prostu. To wszystko. Ponieważ i w Chinach, i w Polsce będą robili samo zło. Samo zło. Muzułmanie w tych dwóch miejscach są, moim zdaniem, samym złem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.